Sponsorem programu jest firma Gniotpol, producent przyczep aluminiowych.
De facto.
De facto. Kościół, wydarzenia, komentarze.
Zaprasza Joanna Pszon.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy i witam bardzo serdecznie moich gości dzisiaj w studiu. Dziś znów temat trudny, może nie tyle kontrowersyjny, co właśnie trudny, o którym trzeba dużo mówić, a mianowicie o sprowadzeniu rodzin syryjskich chrześcijan do Polski, a także na Opolszczyznę. Na Opolszczyznę trafi 50 takich rodzin. Jesteśmy pierwszym województwem, który przyjmie tak dużą liczbę tych rodzin.
Jakąkolwiek chyba tak naprawdę, nie?
No tak, w ogóle pierwsza rodzina, jaka przyjedzie, jedna z pierwszych, jaka przyjedzie do Polski, będzie na Opolszczyźnie.
Ale to nie propagowane, bo oglądałam na TVN24 program, to pokazywali tylko, że Warszawa i Poznań, ani słowa o naszym pięknym województwie.
Dlatego my tutaj zaraz wszystkim powiemy, jaka jest prawda.
Najprawdziwsza prawda.
I już mówię naszym słuchaczom, kto będzie mówił o owej prawdzie.
Bo goście strasznie wyrywni są.
Goście dziś wyrywni, bardzo się z tego cieszę. Witam bardzo serdecznie dr Danutę Berlińską, socjolog Uniwersytetu Opolskiego.
Dobry wieczór.
Księdza dyrektora Arnolda Drechslera, Caritas Diecezji Opolskiej.
Dobry wieczór.
Doktora Tomasza Grzyba, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
Uniwersytet Opolski.
I Uniwersytet Opolski, tak. I społecznik, dużo tu można mówić. I witam Tomasza Łężnego ze Stowarzyszenia Libertus. To jest stowarzyszenie, które będzie pomagać w sprowadzaniu Syryjczyków do Polski.
Wszystko się zgadza z wyjątkiem imienia.
Przepraszam, nie zmieniłam.
Rafał
Łężny, tak. Rafała Łężnego. Wszystkich już zdołałam przedstawić. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, wiadomo, że trzeba pomagać, tak? Ale ta pomoc budzi jednak swoiste kontrowersje. Jest grono ludzi, która uważa, że nie powinniśmy tej pomocy nieść. Jest jeszcze większe grono, które uważa, że jak najbardziej, choćby w imię chrześcijańskiej miłości, pomocy i wszystkich i całego naszego dekalogu, powinniśmy tym Syryjczykom pomóc i sprowadzić ich do Polski. Dlaczego powinniśmy im pomóc?
To może ja rozpocznę.
Pan Łukasz Łęży. Rafał Łęży.
Wszystkie imiona wymieniłeś.
Jeszcze trochę zostało, ale cieszę Rafał. Się bardzo. Może do końca programu będzie pani już pamiętała. Dobrze. Powód jest bardzo prosty. Powód jest taki, że jeśli tym ludziom nie pomożemy, to oni po prostu zginą. To jest zasadniczy powód. To nie jest wycieczka turystyczna, to nie jest wycieczka krajoznawcza do Polski. Ci ludzie z pewnością woleliby stamtąd nie wyjeżdżać, natomiast są zmuszeni sytuacją polityczną, sytuacją wojny domowej w ich kraju. I przyjmujące zdjęcia, które możemy obejrzeć sobie w internecie, ja nie chcę tutaj epatować brutalnością, ale odcięte głowy dzieci to naprawdę robi wrażenie i motywuje do tego, żeby podjąć jakiekolwiek działania, które pomogą tym ludziom uratować ich życie. Powiem tutaj tylko tyle, że nasze stowarzyszenie Libertus współpracuje bardzo ściśle z Fundacją Estera, która dniem i nocą przez 25 godzin na dobę stara się tych ludzi różnymi kanałami ściągnąć teraz do Bejrutu i w Libanie, ponieważ tutaj dodam tylko, że nie mamy swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego teraz w Syrii, ponieważ zagrożenie wojny domowej spowodowało, że nasz MSZ wycofał placówki dyplomatyczne z Syrii właśnie. I najbliższa jest właśnie w Bejrucie w Libanie. Dlatego powód oprócz tych chrześcijańskich, które mogą się komuś podobać lub nie, jest najbardziej ludzki, prozaiczny. Jeśli tym ludziom nie pomożemy, ci ludzie po prostu zginą.
Najgorsze to jest to, że jest ogromna skala tego zagrożenia dla ludzi, że to nie jest kwestia właśnie kilkuset rodzin, prawda, tylko że zagrożonych jest ponad milion, bo z 2 milionów chrześcijan zdaje się, że 600 tysięcy ubyło w tak krótkim czasie, więc nawet jeśli tu przyjedzie do nas kilkaset rodzin, to jest to kropla w morzu potrzeb. I wydaje mi się, że nie powinno to budzić żadnych wątpliwości. Pan tu bardzo dobitnie podał powód, ale też my powinniśmy się cieszyć, że możemy mieć imigrantów, bo imigranci wnoszą do kultury kraju przyjmującego swoją kulturę, ale także i swoje umiejętności, często wyjątkowe. I przede wszystkim chęć do życia i do tego, żeby się jak najlepiej zaadoptować, że jeżeli oni by trafili do Polski, to właśnie chcieliby już tu zostać na stałe, więc...
To nie jest jasne chyba tak naprawdę.
Właśnie, prawda? Czy oni będą chcieli tu zostać na stałe?
Przepraszam, że wejdę w słowo, odpowiem tutaj pani na to pytanie. Wydaje mi się, że ciężko to orzec. Wydaje mi się, że ci ludzie, kiedy sytuacja w Syrii się uspokoi, jednak chcieliby tam wrócić. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że zostawiają część swoich rodzin tam, bo to nie jest tak, że no każdy z nas w Polsce ma rodzinę kilkuset przecież osobową i nie ma możliwości przyjęcia wszystkich tych ludzi logistycznych, finansowych, w związku z czym idą ci najbardziej zagrożeni, więc oni chcieliby na pewno tam wrócić.
Znaczy, ale... na pewno są różne postawy, tak, bo tak, akurat w tym reportażu, który był emitowany wczoraj właśnie na TVN24, wypowiadali się Syryjczycy wykształceni, mówiący po angielsku. Jeden był przedsiębiorcą, zatrudniał 40 osób i właśnie wojna zniszczyła mu tę firmę i nie pozostał bez środków do życia. I akurat w tym reportażu sporo osób mówiło o tym, że już tam nie chcą wracać, bo nie ma do czego. I faktycznie zdjęcia, które pokazywano, no to jest obraz straszliwy. Całe miasto praktycznie w ruinie i rzeczywiście tam nie ma żadnego poczucia bezpieczeństwa. I zdaje się, że ten konflikt nie skończy się ani w ciągu najbliższego roku, ani dwóch lat, bo w końcu państwo islamskie tak łatwo nie zrezygnuje. Więc należy się raczej liczyć z tym, że ci imigranci, jeżeli przybędą do Polski, to na długi okres, o ile nie na stałe.
Ja bym tutaj wniósł do tej dyskusji na początku takie bardzo ważne zastrzeżenie. Mianowicie pani tutaj doktor powiedziała już parę razy o migrantach, prawda? Mhm.
To są uciekinierzy, tak?
To są uciekinierzy, to są uchodźcy. Mhm. Bo my cały czas dyskutujemy w tej chwili, powiedzmy, jesteśmy zasypywani w mass mediach i tekstami, i obrazami o migrantach, którzy, na przykład patrząc na tych migrantów z Afryki Północnej, oni uciekają właśnie przed biedą.
Szukają lepszego życia.
No,
po
ale wszystko
Europie,
jedno,
prawda?
Proszę księdza, dlaczego oni
ale
tu
jest
uciekają?
Różnica.
Jest różnica, zgoda, że tu ciężar gatunkowy jest większy, jeżeli uciekamy, żeby ratować
ważne.
Życie. Tak, ale jeżeli ktoś ucieka przed biedą, to tak samo powinien być życzliwie przyjęty, bo w końcu Polacy też uciekali i przed tak. biedą, i przed opresją tak. systemu komunistycznego i to nie było tak powinno... też 100 rodzin, tylko miliony ludzi.
Tak powinno być, tak, ale tak nie jest.
I no jeżeli, właśnie.
No i dlatego dla odbioru społecznego, bo pan psycholog tu od razu będzie mówił, on dobrze mówił na naszym ostatnim spotkaniu z biskupem, księdzem. Myślę, że ten wątek znowu podejmie i wypłynie, ale to jest bardzo ważne, dlatego że jest pewien opór społeczny. Pan tutaj o wiele więcej powie ode mnie, obserwując różne, powiedzmy, tam przestrzenie. Natomiast na samym początku musimy to powiedzieć, że ci ludzie nie uciekają przed biedą, oni nie uciekają przed jakimiś tam innymi okolicznościami, oni uciekają przed śmiercią. No i tak, dlatego z tego powodu musimy im pomóc, bo to pytanie padło na początku. Oni, znaczy czasami mnie drażni, bo przecież ja się zajmuję tą pomocą już od 24 lat i jak czasami słyszę, stracili cały dorobek swojego życia. No została ta chałupa podmoczona, ale jest do czego wrócić. I znowu, powiedzmy, podłogę się wymieni, kafelki się zbije, nowe tynki, no i tak dalej. Różne iniekcje krystaliczne do ścian się wpakuje, te budynki się przewietrzy, przesuszy. Jest do czego wrócić. Natomiast no oni tam muszą zostawić właściwie całe swoje życie. Wchodzą do zupełnie innej kultury, innej gospodarki, do innej mentalności, uciekając przed zabójcami, przed mordercami.
Zgoda, no to jest bezwzględnie, że tak powiem. Ale ja jednak jestem skłonna również promować ideę pomocy tym, którzy uciekają przed biedą. I tak samo są zdeterminowani, że właśnie statki toną pełne tych właśnie uchodźców, bo też to oni są uchodźcami z Afryki na przykład. I w imię tej takiej miłości bliźniego właściwie należałoby im pomóc. A zgadzam się, że postawy społeczne nie są sprzyjające właśnie temu, żeby przyjmować czy to uciekinierów, czy migrantów. Tylko to jest... Ale to nie znaczy, że my mamy się z tym godzić. Należy te postawy zmieniać.
Tylko mówienie o migrantach to jest granie na fleciku. Natomiast tutaj muszą być puszczone wszystkie...
chodzi, żeby powiedzieć to bardziej dobitnie, żeby do ludzi dotarło.
Wyznawana przez tych ludzi wiara jest bezpośrednim powodem ich fizycznego zagrożenia.
Ale tak samo... No tak, w przypadku chrześcijan w Syrii, prawda? Ale tak samo należałoby pomagać każdemu, również mieszkańcom Afryki, gdzie też są konflikty nierozwiązywalne już od wielu lat i oni niekoniecznie uciekają przez biedę, ale również chcą ratować swoje życie. No tylko, że nie są chrześcijanami,
ale
prawda?
Mówimy ale mówimy o Syryjczykach, którzy przyjadą za dwa tygodnie. No,
nie jesteśmy w stanie pomóc całemu światu, tak? Natomiast starajmy się pomagać tym, którym możemy pomóc. W tym momencie są to właśnie ci Syryjczycy.
Tak.
I zagrożenie życia powoduje dodatkową motywację do tego, żeby się tutaj, mówiąc brzydko, spinać. Właśnie w celu uratowania, stworzenia tutaj warunków, które pozwolą im spokojnie, bezpiecznie przespać noc, rozpocząć pracę, zacząć powrócić do szkoły i nauczyć się języka polskiego. O tym zresztą będziemy jeszcze, zdaje się, mówić.
Tak, ale padały zarzuty, dlaczego tylko chrześcijanie, dlaczego nie po prostu szersza grupa. No, ta odpowiedź jakby sama ciśnie się na usta, ale myślę, że powinniśmy to powiedzieć, dlaczego chrześcijanie.
Tak?
Ksiądz się zawołuje.
Ja mam odpowiedź.
Są blisko kulturowo nas i najszybciej prawdopodobnie będą w stanie się...
Chrześcijanie tam uciekają, bo chrześcijanie są prześladowani. To są tereny, po prostu to jest kolebka chrześcijaństwa. Damaszek, stolica Syrii obecna, prawda? No to Paweł tam działał w 40 latach. 10 lat po śmierci Chrystusa. Pod Damaszkiem, tam Antiochia, która wtedy była stolicą Syrii, kiedy Syria jeszcze była prowincją rzymską. Przecież u Łukasza, bodaj w drugim rozdziale, czytamy za Cezara Augusta, kiedy zarządcą Syrii był Kwiryniusz.
Pamiętam,
no, to jest czytane w każdą pasterkę. Tam byli chrześcijanie, oni tam jeszcze są. Co prawda 10%, ale w tej chwili państwo islamskie, no po prostu jako pierwszy podstawowy cel ataku, taki prymarny, wybrało sobie jako tarczę chrześcijan. I oni albo przejdą na islam, albo się albo giną.
To są kafirzy, tak? Zgodnie z tą terminologią państwa islamskiego, a więc ludzie, którzy, no dokładnie tak jak ksiądz dyrektor powiedział, mają tylko te dwie możliwości. Albo śmierć, albo konwersja.
Albo wyjazd.
No tak, o ile my umożliwimy im taką drogę, bo przecież do kogoż oni mają się zwrócić?
To znaczy już wiele tych uciekinierów trafiło do Turcji i teraz z Turcji starają się przedostać do Grecji. Właśnie ten reportaż wczorajszy był z Grecji, z wyspy Kos. I to nie są tysiące ludzi, tylko to już są... dziesiątki tysięcy, którzy właśnie już uciekli i szukają tego swojego miejsca na ziemi. Właśnie czy to w Europie, w Niemczech, w Grecji. I rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że jeszcze jest jeden powód, dla którego powinniśmy się włączyć i to również nie tylko organizacje pozarządowe, ale także państwo polskie. To jest właśnie to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej i w imię tej solidarności należałoby wesprzeć te kraje, które są zalewane tymi uciekinierami.
Unijne, one tego nie podkreślają. Pytanie było bardzo jasne. Dlaczego akurat chrześcijanie? Mi się wydaje, że w 2006 roku w Ratyzbonie Benedykt XVI bardzo dobitnie to powiedział, że islam jest religią, która zawłaszcza całą przestrzeń życia publicznego. To nie jest tak, że pani mogłaby przyjść tu ubrana, jak w tej chwili pani chce. W islamie kobieta musi pytać, co może wybrać, za kogo
panami,
może wyjść. Ona nie może wyjść za niemuzułmanina. Muzułmanin może sobie wziąć chrześcijankę, ale muzułmanka nie może sobie wybrać chrześcijanina. Więc oni całą przestrzeń, gospodarkę, tam nie ma centymetra kwadratowego, który byłby wolny od religii. Islam jest religią totalną. Oni nie potrafią rozdzielić polityki, gospodarki od spraw religijnych. Wszystko
zawłaszczają. Znaczy ten odłam takich fundamentalistów, prawda?
Tak, tak. O tym właśnie mówił Benedykt w tym wykładzie. I on właściwie był prorokiem, który zerwał zasłonę. Bo on co prawda cytował taki dialog z XV wieku między cesarzem Manuelem a takim perskim mędrcem i powiedział, oczywiście to nie były jego słowa, to był cytat, prawda? Wskaż mi, na co dobrego Mahomet wniósł do naszego życia. Wtedy znajdziesz tylko to, co złe i nieludzkie. No to są przecież prorocze słowa. Ten odłam właśnie dokładnie to produkuje. Także akurat chrześcijanie, którzy pozostali tam, którzy nie chcą przejść na islam, być muzułmanami, no są celem ataku. Dlatego właśnie chrześcijanie.
Jest jeszcze jeden powód, dla którego myślę, powinniśmy pomóc właśnie im jako chrześcijanom. Otóż, pani doktor, ja mogę się nawet częściowo zgodzić z taką argumentacją, że powinniśmy pomagać wszystkim na tyle, na ile możemy. Natomiast społeczna recepcja przyjmowania uchodźców jest delikatnie rzecz ujmując niejednolita. I mamy bardzo silny...
Bardzo eufemistycznie.
Tak, będziemy mówili o tym jeszcze prawdopodobnie nieco więcej. Jeśli ja z perspektywy człowieka, który zajmuje się psychologią społeczną, miałbym znaleźć powód, dla którego można ludziom powiedzieć, to wy powinniście im pomóc, to poczucie pewnej wspólnoty, na przykład wspólnoty religijnej, wspólnoty chrześcijańskiej, bez specjalnego oglądania się na konkretne denominacje, jest czymś, co może wyzwolić pewien potencjał dobroci i chęci pomocy.
No zgoda. I nawet w konsekwencji, takiej bardziej odległej, może to zmienić postawy ludzi wobec uciekinierów, bo jeżeli im się pomoże, jeżeli oni się dobrze zaadaptują, prawda, no to wtedy ten lęk przed obcymi, przed tym, że nas zaleją, zupełnie irracjonalny.
To jest ważny głos w tym radio, dlatego że był w prasie, prawda, był u księdza biskupa, był pewien polityk, który nas zaprotestował ze względów konfesyjnych, światopoglądowych, żeby nie pomagać tego typu ludziom, ze względu na wiarę.
No to dla mnie to jest po prostu zaskakujące.
To jest skandal.
Znaczy tam jako argument
to jest takie śmieszne, proszę księdza, że jeżeli jest prześladowany chrześcijan i będzie się go bronić, no to jest kompromitacja, bo manifestujemy religię, tak? Chrześcijańską. Jeżeli prześladowany będzie właśnie ateista albo wyznawca innej religii, na przykład prawosławia, no to jest wtedy altruizm, tak?
Taka jest mentalność właśnie.
Ale moim
posła.
Zdaniem politycy tutaj też mają dużą rolę do odegrania, bo jeżeli oni, począwszy od pani kanclerz Merkel, ogłaszają ci, którzy są konfrontowani właśnie z uciekinierami, z migrantami, że polityka wielokulturowości poniosła klęskę, w związku z tym powinniśmy zamknąć granice albo ograniczyć napływ imigrantów i uciekinierów, uchodźców. A u nas w Polsce nasi politycy też tak nie są za bardzo otwarci, ani, bo to nasze państwo powinno
Merkel
inicjować takie działania.
Nie można tego zarzucić, dlatego że Niemcy przyjmują 100 tysięcy
tak, ja wiem, ale chodzi mi o to, miesięcznie. Ale chodzi mi o to, że jeżeli się ogłasza coś takiego, że polityka wielokulturowości poniosła klęskę, to się daje sygnał, że się nie da tak z tymi ludźmi żyć. I tutaj odpowiedzialność za słowo, nasi politycy podobnie się bardzo obawiają. Na przykład jak długo trwało sprowadzenie tych 120 rodzin z Ukrainy, z rejonu Donbasu. No po prostu to nas kompromituje i wydaje mi się, że politycy tutaj powinni kształtować te postawy i nie dawać pod publiczkę podzielać jakichś takich irracjonalnych obaw.
Bo wiadomo, że pani doktor jest tutaj niebywale idealistyczną koncepcję polityka tak naprawdę z tej perspektywy. Przecież politykowi wcale na tym nie zależy.
Ale oni powinni być wzorotwórczy. To, że nie są, a nawet odwrotnie, no to trudno, ale w każdym bądź razie,
nie jest o czym walczyć. Nie będziemy po nazwisku mówili w tym radiu, ale wiadomo, o kogo chodzi.
Natomiast, czy kampania wyborcza, skoro o politykach, to żeby ten wątek zakończyć, czy kampania wyborcza państwa zdaniem pozytywnie może wpłynąć na całą tę akcję, czy negatywnie? Czy będzie się właśnie podbijać ten bębenek niechęci? No bo każdy polityk teraz będzie chciał coś ugrać, żeby jego nazwisko było często powtarzane w mediach.
Polityk, o którym tutaj mówimy, nie wiem, czy on zasługuje na to, żeby tyle czasu poświęcać, natomiast...
Nie, ja już ogólnie mówię o politykach.
Natomiast no, jest takie powiedzenie, tonący brzydko się trzyma, tak?
Brzydko się chwyta, tak?
I wydaje mi się, że to było tego typu zagranie. Ale już pomijając tego nieszczęsnego człowieka, to myślę, że powody, dla których powinniśmy tych ludzi jakoś szczególnie potraktować, są bardzo proste. Przecież jeżeli mamy do wyboru między ratowaniem życia swojej mamy, a kogoś, kogo nie znamy, będziemy ratować swoją mamę. Jeżeli mamy do wyboru ratować ratowanie między sąsiadem, którego znamy, a kogoś, kogo nie znamy, ratujemy sąsiadów. Jeżeli mamy do wyboru między Polakiem a, nie wiem, Hiszpaninem, to będziemy bronić Polaka, tak? W momencie, kiedy mamy między chrześcijaninem a muzułmaninem, powiedzmy, no to bliżej nam jest do chrześcijaństwa. No i... no,
nie, nie, tam było trochę inaczej. Nie ma już Żyda ani Greka, tak? To już nie powinno... Znaczy ja rozumiem, o czym pan mówi, ale...
Ja występuję tutaj z perspektywy religijnej.
Pan jest teologiem, ma prawo tak mówić.
Ja tutaj występuję z perspektywy zwykle z takiej społecznej.
Tak? Jasne, altruizm krewniaczy to jest rzecz dosyć dobrze znana i w ewolucjonizmie.
Ale niemniej obecnie daleko bardziej się wykracza poza ten altruizm krewniaczy, bo jeżeli jest jakiś obszar klęski, jak na przykład na Haiti było, prawda?
Albo
to,
w Nepalu.
Czy teraz w Nepalu.
Tak, czy w Nepalu, to bez względu jednak na to, czy są to bardzo odlegli od nas kulturowo ludzie, mobilizują się różne organizacje pozarządowe,
ale
państwa.
Ale ich tu nie sprowadzamy, więc nie wiemy, jakie byłyby reakcje.
Ja myślę, że jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której tutaj nie wspomnieliśmy. Mianowicie Polacy, podejrzewam, tak jak rozmawiam z ludźmi, jakoś teraz ostatnio mam dużo czasu, znaczy dużo takich głosów do mnie dociera, to jest zasadnicza różnica między tymi uchodźcami, a tymi migrantami, powiedzmy, z Afryki. Ci ludzie przyjeżdżają tam właśnie i Polacy obawiają się, że od razu wpadną na nasz socjal, jakkolwiek by to nie brzmiało, i będziemy po prostu musieli z własnych podatków utrzymywać ludzi, którzy przyjeżdżają z gorszego świata, powiedzmy. Natomiast tutaj nam chodzi o to, żeby tych Syryjczyków, znaczy ci Syryjczycy, którzy tutaj przyjeżdżają, oni nie liczą tutaj na socjal. Oni chcieliby tylko, żeby pomóc im ruszyć. To są często dość wykształceni ludzie.
Właśnie powiedzmy o tych rodzinach, bo to jest bardzo ciekawe.
Jest tam nawet profesor uniwersytetu, który wykładał na Sorbonie. Jest
który
tam,
przyjedzie?
Tak.
Jest ale tam, z tego, co ja wiem, przepraszam, tylko wejdę krótko w słowo, tam jest strach przed podawaniem danych o sobie.
Tak, owszem, ale... znaczy ja mówię tylko, nie podaję nazwisk, natomiast mówię mniej więcej, jakie grupy profilu społeczne tam są. Tak, profile społeczne. Więc profile są różne. Są ludzie wykształceni, są muzycy, są ludzie, którzy pracowali tam, tak jak tutaj ktoś, pani wspomniała, tak, mieli własne firmy. Więc podejrzewam, że to nie są ludzie, którzy tutaj biernie przyjadą i będą tylko czekać, aż im się pomoże. Podejrzewam, że oni bardzo chętnie sami ze swojej energii, swojej siły, czy nawet wdzięczności byliby w stanie coś naszej społeczności dać.
Tak, oczywiście. Oni to na przykład w tym programie otwarcie deklarowali, że oni tu nie przyjechali, żeby właśnie obciążać ten fundusz, tak, i żeby żebrać. Tylko i tak optymistycznie mówili, że mają umiejętności, znają dobrze języki obce i że chcą po prostu rozpocząć działalność gospodarczą.
Ja myślę, że to jest też ogromna szansa tego typu, że my jeszcze jesteśmy po tym 89 roku trochę wystraszeni tej inności, odmienności, a tu jest nawet taka szansa, bardzo malutka, w takiej pigułce przełamania się przez taką pokonanie własnej megalomanii, mniemanie o własnej wielkości, ważności, jedności. Mamy okazję, tak, pokazać, poznać kogoś innego.
No właśnie, to jest ta szansa, że można zmienić postawy.
Za wroga, prawda? Mm-hmm. To jest ktoś inny. Mm-hmm. On może być o wiele lepszy ode mnie, mądrzejszy, bardziej przedsiębiorczy, kreatywniejszy. I to jest okazja wyjścia z pewnego takiego wąskiego zaułka i takiego odetchnięcia, nabrania powietrza czy świata w płuca. Nie? Mm-hmm.
Zgoda. I to właśnie w perspektywie może zmienić postawy. Tak, pozytywny kontakt
to
właśnie
taki,
z...
taki powiedzmy zakwas, prawda, który może wydać dobre owoce.
Ale ja myślę, że zanim te rodziny się pojawią, też wielka rola nas wszystkich, żeby ludzi przygotować właśnie, żeby jak najwięcej o tym mówić, żeby tej wrogości, tego jakiegoś strachu, lęku, takiego uprzedzenia nie było. I jak to robić, bo rozmawiamy po przerwie.